Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka 168 Hours You Have More Time Than You Think Laurie van der Kam należy do literatury popularno-naukowej o zarządzaniu czasem i organizacji pracy. Jej punkt wyjścia jest prosty, lecz prowokacyjny. Każdy tydzień ma 168 godzin, a poczucie permanentnego braku czasu często nie odpowiada temu, jak faktycznie wykorzystujemy dni. Autorka nie obiecuje magicznego zwiększenia liczby godzin. Proponuje natomiast spojrzeć na życie w skali całego tygodnia, zamiast oceniać je przez pryzmat jednego chaotycznego dnia. Analizuje wybory dotyczące pracy, snu, rodziny, odpoczynku i obowiązków domowych. Zachęca do rejestrowania czasu, rozpoznania własnych najważniejszych umiejętności oraz świadomego ograniczania działań o małej wartości. Ważnym celem książki jest zastąpienie samej zajętości działaniem zgodnym z długofalowymi celami. Van der Kam stawia też niewygodne pytanie, czy zdanie "nie mam czasu" nie bywa skrótem dla "nie chcę uczynić tego priorytetem". To poradnik o projektowaniu tygodnia wokół tego, co czytelnik uznaje za istotne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tydzień, a nie doba, jest właściwą skalą planowania czasu. Najbardziej rozpoznawalnym założeniem książki jest traktowanie tygodnia jako podstawowej jednostki planowania. Doba bywa zbyt krótka i zbyt podatna na zakłócenia, aby uczciwie ocenić, czy w życiu jest miejsce na pracę, relacje, ruch, odpoczynek i sen. Jeden dzień może zostać pochłonięty przez podróż, chorobę dziecka, pilny projekt albo nieprzewidzianą sprawę urzędową. W długoperspektywie 7 dni powstają jednak możliwości przesunięć i rekompensat. 168 godzin ujawnia także, że wiele celów nie wymaga codziennej realizacji. Ćwiczenia kilka razy w tygodniu, wieczór przeznaczony na znajomych czy blok skupionej pracy mogą znaleźć miejsce, nawet jeśli nie pasują do każdego dnia roboczego. To przesunięcie perspektywy nie oznacza lekceważenia realnych ograniczeń, takich jak opieka nad bliskimi, sztywny grafik zmianowy czy długi dojazd. Jego sens polega na dokładniejszym rozpoznaniu pola wyboru. Autorka sprzeciwia się przekonaniu, że pełne życie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu idealnie wolnego dnia. Zamiast czekać na taki dzień, proponuje układać różne elementy życia w całym tygodniu. Dzięki temu planowanie staje się mniej moralizujące, a bardziej praktyczne. Nie chodzi o perfekcyjnie wykorzystaną każdą godzinę, lecz o to, czy tygodniowy rozkład odzwierciedla rzeczywiste priorytety. Po drugie, rejestrowanie godzin obnaża różnicę między poczuciem zajętości a faktami. Van der Kam zaleca szczegółowe śledzenie czasu, najlepiej przez tydzień lub dwa, do możliwie krótkich przedziałach. Jest to fundament jej metody, ponieważ ludzie często pamiętają przede wszystkim momenty presji i pomijają rozproszone okresy bez wyraźnego celu. Zapis może pokazać nie tylko czas spędzany na ekranach czy przy mniej ważnych zadaniach, ale też niewidoczne koszty przełączania uwagi, odkładania spraw i niejasno zdefiniowanej pracy. Samo odczucie, że dzień był przepełniony, nie wystarcza do ustalenia, co należy zmienić. Dziennik czasu nie ma służyć samokrytyce ani stworzeniu harmonogramu wypełnionego co do minuty. Jego wartość diagnostyczna polega na porównaniu deklarowanych wartości z rzeczywistym rozkładem godzin. Osoba, która uważa zdrowie za ważne, może zauważyć, że niemal nie przeznacza czasu na sen lub aktywność.
Ktoś, komu zależy na rozwoju zawodowym, może odkryć, że znaczna część dnia pracy znika w reaktywnych zadaniach.
Taki pomiar pozwala odróżnić obowiązki nieuniknione od przyzwyczajeń i zadań wykonywanych bez namysłu. Dopiero wtedy można podejmować konkretne decyzje, co zakończyć, skrócić, przenieść, zautomatyzować albo zaplanować z większą ochroną przed zakłóceniami. Po trzecie, kompetencje kluczowe mają wyznaczać zakres pracy i obowiązków. Autorka proponuje, aby nie mierzyć wartości pracy liczbą przepracowanych godzin ani liczbą spraw odhaczonych z listy. Ważniejsze jest rozpoznanie własnych kompetencji kluczowych, czyli obszarów, w których dana osoba tworzy szczególnie dużą wartość i zbliża się do pożądanej drogi zawodowej. W praktyce może to oznaczać rozwijanie specjalistycznej wiedzy, sprzedaż, prowadzenie zespołu, tworzenie, analizę lub budowanie relacji z klientami. Zadania niepowiązane z tymi zdolnościami mogą być konieczne, lecz nie powinny bez końca wypierać pracy najistotniejszej. Takie ujęcie zmienia znaczenie słowa praca.
Według Van der Kamp praca w sensownym wymiarze to aktywność prowadząca ku wybranym celom zawodowym i życiowym, a nie samo bycie dostępnym. Odpowiadanie na każdą wiadomość czy uczestnictwo w każdym spotkaniu. Wymaga to ustalenia, jakie rezultaty naprawdę mają znaczenie w danej roli. Następnie należy tworzyć dłuższe, chronione bloki koncentracji, zamiast próbować wykonywać wymagające zadania wśród ciągłych przerw.
Książka kwestionuje też kult wielozadaniowości, ponieważ częste przełączanie między czynnościami zwykle obniża jakość uwagi.
Nie chodzi o ignorowanie drobnych obowiązków, lecz o niedopuszczenie, by stały się one główną treścią zawodowego tygodnia. Po czwarte, eliminowanie. Minimalizowanie i zlecanie zadań odzyskuje czas na priorytety. Jednym z bardziej dyskusyjnych elementów książki jest zachęta, by zadania o niskiej wartości usuwać, ograniczać albo przekazywać innym. Rozumowanie Van der Kamp jest ekonomiczne, jeśli czynność nie wykorzystuje kluczowych umiejętności. Nie daje satysfakcji i nie jest konieczna do realizacji ważnych celów. Warto rozważyć zmianę sposobu jej wykonania. W odniesieniu do domu może to oznaczać podział obowiązków między domowników, uproszczenie standardów, korzystanie z usług lub rezygnację z części zobowiązań.
W pracy może chodzić o delegowanie, automatyzację albo lepsze ustalenie zakresu odpowiedzialności.
To podejście nie powinno być odczytywane jako twierdzenie, że każdą uciążliwą czynność należy odpłatnie zlecić.
Taka możliwość zależy od dochodów, miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej, co jest uzasadnionym ograniczeniem książki.
Krytycy zauważają, że jej przykłady bywają bliższe realiom zamożniejszych profesjonalistów niż osób pracujących zmianowo, opiekunów czy gospodarstw o napiętym budżecie.
Najbardziej uniwersalna część tej idei leży więc gdzie indziej w pytaniu, czy dane zadanie musi być wykonane, w jakim standardzie i koniecznie przez tę konkretną osobę. Nawet bez wydawania pieniędzy można odzyskać czas przez redukcję nadmiarowych aktywności, negocjowanie podziału pracy oraz zaprzestanie czynności wykonywanych wyłącznie z rozpędu. Na koniec, lista 100 marzeń zamienia wolny czas w świadomie wybraną część życia. Van der Kamp nie ogranicza planowania do obowiązków zawodowych i rodzinnych. Zachęca czytelników do stworzenia listy 100 marzeń, czyli szerokiego zestawu doświadczeń, projektów i aspiracji, które chcieliby zrealizować. Ćwiczenie ma przeciwdziałać biernemu traktowaniu wolnego czasu jako reszty pozostającej po pracy.
Gdy nie wiemy, na czym nam zależy, łatwo wypełnić te godziny przypadkowymi formami rozrywki, drobnymi zadaniami albo odzyskiwaniem energii po źle zorganizowanym dniu.
Konkretna lista ujawnia, że pojęcie odpoczynku może obejmować zarówno sen i bezczynność, jak i czytanie, sport, naukę, twórczość czy spotkania. Autorka podkreśla przy tym znaczenie snu i odrzuca model produktywności oparty na jego systematycznym skracaniu. Wypoczynek nie jest tu nagrodą za wykonanie wszystkiego, ponieważ lista zadań nigdy nie będzie całkowicie pusta. Jest warunkiem utrzymania energii, uwagi i zdolności do podejmowania rozsądnych decyzji. Planowanie wartościowego czasu wolnego nie oznacza natomiast, że każda chwila ma przynosić mierzalny rezultat. Chodzi raczej o intencjonalność, wybrać kilka spraw, które rzeczywiście wzbogacają życie i przeznaczyć na nie realne miejsce w kalendarzu. Dzięki temu prywatne cele nie pozostają mglistym planem na kiedyś, lecz stają się elementem zwykłego tygodnia. Podsumowując, 160 OS Hours będzie szczególnie użyteczna dla osób, które stale opisują swoje życie jako zbyt zajęte, lecz nie wiedzą dokładnie, gdzie znikają ich godziny. Mogą z niej skorzystać pracownicy umysłowi, przedsiębiorcy i rodzice, ale także każdy, kto chce porównać własny kalendarz z faktycznymi ambicjami dotyczącymi zdrowia, relacji,
pracy i odpoczynku. Najbardziej praktyczną wartością książki jest połączenie prostego audytu czasu z pytaniami o priorytety. Czytelnik nie dostaje wyłącznie listy technik organizacyjnych, ale metodę rozpoznawania, które działania prowadzą do ważnych rezultatów, a które tylko utrzymują wrażenie aktywności. Na tle wielu poradników produktywności książka Van der Kamp wyróżnia się tygodniową perspektywą oraz naciskiem na świadome kształtowanie całego życia,
a nie wyłącznie bardziej wydajnego dnia pracy. Nie promuje heroicznego skracania snu, ani nie zakłada,
że każda minuta musi zostać wykorzystana ekonomicznie. Jej bardziej kontrowersyjna strona to wiara w możliwość delegowania części obowiązków, która nie jest jednakowo dostępna wszystkim. Dlatego warto czytać ją krytycznie i oddzielić ogólną zasadę ograniczania zadań o małej wartości od kosztownych przykładów jej realizacji. Książka najlepiej działa jako narzędzie do uczciwego przeglądu wyborów, nie jako uniwersalna recepta ignorująca nierówności, opiekę i warunki pracy. Jej trwała siła polega na przypomnieniu, że zarządzanie czasem jest przede wszystkim zarządzaniem uwagą, zobowiązaniami i priorytetami. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Laura van der Kam, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.